Witajcie w kolejnym odcinku Zbrodni przy kawie. Dzisiejszy odcinek jest pierwszym z naszej kolejnej miniserii, czyli zarówno mój odcinek, jak i Natalii oscylować będzie wokół jednego tematu. Tym razem tematem przewodnim będą walentynki, a dokładniej tragiczne znajomości, które zamiast wielkim uczuciem zakończyły się wielką tragedią. Bo choć walentynki kojarzą się z jednej strony z kiczem i tandetnością, przez niektórych uważane za niepotrzebne, no bo przecież uczucie można wyrażać nie tylko od święta, to z drugiej strony stają się okazją do wyznania uczuć komuś, kto wpadł nam w oko, lub zatrzymania się na chwilę w codziennym pędzie i docenienia naszego partnera jakimś drobnym gestem. Bo pomimo, że miłość jest obecna między ludźmi, to zawsze przyjemnie jest znaleźć pretekst, aby ją chwilkę celebrować w sposób szczególny. Dla osób samotnych ten okres jednak ma gorzkawy posmak. Bardziej uwypukla brak partnera. Oczywiście, jeśli ktoś czuje potrzebę posiadania kogoś takiego w swoim życiu, czy to w formie przyjaciela, z którym dzielimy także sferę seksualną, a więc bliskość i cielesność, czy też w formie stałego bliskiego partnera lub męża czy żony. Ta gorycz może prowokować do tego, aby szukać chwilowej słodyczy, zaspokojenia i zagłuszenia większych pragnień, choćby przelotną znajomością. Oczywiście nie ma w tym nic złego. Dziś jednak trochę trudno poznać kogoś po prostu na ulicy, a aktualnie nawet w barze czy w pubie. Poza tym nie dla każdego jest takie szukanie znajomości. Dlatego często osoby, które szukają partnera, chętnie korzystają z nowoczesnych rozwiązań, czyli z portali czy aplikacji randkowych. Niestety dla wielu z nich kończy się to nieprzyjemnie. Jeśli mają szczęście, efektem końcowym jest jedynie rozczarowanie czy kiepska randka. Jednak jak wiemy, wiele osób, szczególnie kobiet, pada ofiarą gwałtów, a nawet morderstw właśnie w efekcie nawiązania znajomości z kimś z internetu. I tu wypada na chwilkę się zatrzymać, bo choć zdaje się, że większość osób tego nie dostrzega, to patriarchat nie tylko bodzi w kobiety, ale także szkodzi mężczyznom. Dlaczego? Bo nie czują się oni zagrożeni. Jednak nieprawdą jest to, że mężczyźni nie padają ofiarą takich kochanków z piekła rodem. Dlatego dzisiejszy odcinek właśnie naszym kochanym panom dedykuję. Bo choć internet zalewa przerażająca ilość historii kobiet, które chęć poznania nowego partnera opłaciły własnym życiem, to i dla panów takie znajomości kończyły się tragicznie. Molin Piren Kumar Radhot pochodził z Gujarat w zachodnich Indiach. Udało mu się dostać na uniwersytet w Melbourne w Australii, gdzie chciał uzyskać tytuł magistra na kierunku księgowość. Nauka szła mu znakomicie, był chwalony przez wykładowców. Kilkoro proponowało mu pracę po zakończeniu nauki. Molin nie pochodził z bogatej rodziny. Był jedynym synem swoich rodziców i ich wielką dumą. Był z nimi bardzo zżyty. Powtarzał, że jak skończy studia, to w końcu będzie mógł się im odwdzięczyć za to wszystko, co dla niego zrobili. Obiecał im, że wkrótce to on będzie wspierał ich finansowo i nie będą musieli ciężko pracować już nigdy więcej. Molin starał się już na studiach radzić sobie sam i odciążyć rodziców. Utrzymywał się w Australii pracując jako dostawca. Znajdował jednak trochę czasu dla przyjaciół, których miał sporo. Ludzie żartowali, że miał ich więcej niż pieniędzy. Trudno się dziwić, skoro wszyscy podkreślają, że był skromny, uprzejmy, bardzo miły i życzliwy. Nikomu nie odmawiał pomocy. Dla ludzi był zawsze z sercem na dłoni, był wręcz naiwny, bo nikogo nie oceniał źle. Wychodził z założenia, że każdy jest dobry i każdy zasługuje na jego zaufanie. Molin w 2018 roku miał 24 lata. W styczniu przyjechał z niespodziewaną wizytą do rodziców do Indii na festiwal latawców. Spędzili razem wspaniały miesiąc i ustalali kolejne spotkanie na listopad, kiedy Molin zdobędzie już swój upragniony tytuł. Niestety, nie przypuszczali, że tamten miesiąc był ostatnimi chwilami, które spędzą razem. Choć życie tego młodego, uroczego chłopaka rozwijało się naprawdę dobrze, bo miał wspierającą rodzinę, wiele życzliwych osób wokół siebie i perspektywę dobrej pracy, to można założyć, że jako młody mężczyzna chciał troszeczkę posmakować tej romantycznej i seksualnej strony życia. Zarejestrował się na portal Plenty of Fish. W dosłownym tłumaczeniu dużo ryb, oczywiście nawiązuje to do idiomów takich jak tego kwiata, puświata i tego typu rzeczy. Na tym portalu wpadł mu w oko profil 18-letniej Jamie Lee Dolgai. Przyznam szczerze, że Molin musiał mieć dość oryginalny gust i faktycznie duże zaufanie do ludzi, gdyż ponoć na swoim portalu Jamie umieściła informację, że ma myśli samobójcze, lubi duszenie i wiązanie oraz marzy o zbiorowym gwałcie na jej osobie wbrew jej woli, a po tym jak zaczęli wymieniać wiadomości, przyznała mu, że chyba jest psychopatką. Dla mnie płynie z tego informacja, że Jamie była bardzo, bardzo zagubiona. Trudno się dziwić. Jej życie zdecydowanie usiano było wieloma przeszkodami. Kiedy Jamie miała około 2-3 lat, ojciec na jej oczach, jej rodzeństwa, niemal skatował matkę. Trafił za to do więzienia. Niewątpliwie nie był to pierwszy taki epizod pomiędzy tym małżeństwem. Jednak pójście do więzienia jej ojca nie stanowiło końca przemocy w jej życiu. Jamie od tamtego czasu aż do 10 roku życia była bita i wykorzystywana seksualnie, ponoć w takim stopniu, że każdy, kto słuchał o ogromie jej cierpienie, nie mógł uwierzyć, przez co przeszła. Trudno się dziwić, że odcisnęło to na niej ogromne piętno. Gdy miała te 10 lat, w końcu zainteresowała się nią pomoc społeczna i Jamie trafiła pod opiekę placówek. W jednym poście napisała taki apel do rodziców, pisząc o tym, co przeżyła. Do wszystkich rodziców, którzy krzywdzą swoje dzieci. Pomyślcie proszę o tym, co robicie swoim dzieciom. Czasem to, co zobaczymy, nie może zostać odzobaczone. Łatwo się psujemy i bardzo mocno upadamy. Czasem nigdy nie wracamy po tym do siebie. Szybko odkryto, że ma poważne zaburzenia rozwojowe, do tego problemy z agresją oraz całą masę innych problemów. W którymś okresie zaobserwowano, że pod wpływem zapewne jakiegoś bodźca rozbiera się i zaczyna zachowywać jak kot. Kiedyś wspięła się w takim stanie na drzewo i musiano ją ściągać. Do tego Jamie często się samookolaczała i to naprawdę w sposób przerażający. Nie tylko cięła się, jak można wywnioskować z blizn, które możemy zobaczyć w internecie na zdjęciach, cięła się bardzo głęboko i często, ale prócz tego wkładała czy też wbijała w ciało różne rzeczy, między innymi baterie. Ponoć przeszła około 100 operacji, w których wyciągano z jej ciała obce. Prócz wcielania się w kota, Jamie zaczęła opowiadać o demonie, który w sobie ma i który mówi jej różne rzeczy. I zaczęła przeistaczać się, oczywiście w cudzysłowie, w wilka. Wtedy warczała, gryzła, wyła. Gdy miała 14 lat, trafiała pod 24-godzinną opiekę. Różni pracownicy pełnili przy niej wartę. Wspominają, że gdy zmieniała się w wilka, stawała się straszna. Faktycznie, zupełnie jakby opętał ją jakiś demon. Kiedy miała 15 lat, ponoć zaatakowała swojego opiekuna, próbując go zabić, albo przynajmniej mocno skrzywdzić. Przytoczę teraz wpis Jamie na jej portalu społecznościowym. Jest dość obszerny, ale wydaje mi się, że dobrze obrazuje to, co działo się w jej głowie tak naprawdę. Czasami, gdy nikt nie patrzy, mój demon pokazuje się, by się zabawić. Staram się z nią walczyć, ale ona staje się coraz silniejsza i mówi mi: życie boli, życie jest bólem. Nie ma sensu walczyć, skoro wiesz, że to prawda. Po co więc robić to, co trzeba, kiedy można po prostu to zakończyć? Jeśli boisz się śmierci, zrób to naturalnie. Nikt się nie dowie, bo nikt też nie będzie o to dbał. Nikt cię nie lubi. I dlatego nie masz przyjaciół. Mówią, że cię kochają, ale to przecież kłamstwa. Nie wiesz tego? Czasem jej wierzę, ale czasem po prostu chcę dalej próbować. Ale wiem, że ma rację. Nikogo nie obchodzę. To wszystko kłamstwa. Więc przestańcie mówić mi, że będzie dobrze. Że to nie moja wina. Że mam się utrzymać. Niedługo odejdę i nikt nie musi się martwić. Kończę z życiem, z całym tym bólem i cierpieniem. Wkrótce nadejdzie mój czas i mój demon wygra. Więc nie kłopocz się, i tak mnie nie uratujesz. Przepadłam dawno temu. Jestem zepsuta i nigdy już nie będę naprawiona. Myślę, że ten fragment pokazuje wiele z tego, co działo się w głowie Jamie. A ile jeszcze demonów tam się kryło, to możemy się tylko domyślać. Osoby, które ją badały, podkreślały, że jej psychika jest niezwykle mocno poraniona. Była jak kryształowa waza, którą ktoś rzucił o ścianę, po czym próbował złożyć do kupy. Mimo wszystko wydaje się, że tego, co Jamie potrzebowała tak naprawdę, to akceptacja, bliskość, miłość. Szukała tego wśród opiekunów, ponoć złościła się, gdy nie chcieli z nią spędzać czasu lub spełniać jej dodatkowych próśb. Wkrótce cała złość, którą musiała w niej być, zaczęła przeradzać się w agresję. W innym poście napisała: miałam miękkie serce i ufałam ludziom. Cóż, teraz już nie. Żyję w strachu przed tym, co czai się za zakrętem. Moje serce jest czarne. Nie czuję już szczęścia. Chyba, że zobaczę cudze cierpienie. Jak nie trudno zauważyć, Jamie była i prawdopodobnie nadal jest niezwykle mocno pokrzywdzonym człowiekiem. Trudno nie zauważyć, że w takim stanie stanowi zagrożenie dla siebie, ale także dla otoczenia. Jednak świat urządzony jest tak, że procedury i biurokracja, poganiane przez pieniądze, rządzą każdym parametrem naszego życia. Kiedy w okolicach lutego 2018 roku Jamie skończyła 18 lat, straciła możliwość korzystania z państwowej opieki, która gwarantowała jej stałego opiekuna. I tak ta zaburzona dziewczyna została zostawiona sama sobie. Jak zły był to pomysł, okazało się już około 5 miesięcy później. 23 lipca 2018 roku Molyn zwrócił uwagę na profil Jamie na portalu randkowym Plenty of Fish, tak jak wspomniałam wcześniej. Wymienili kilka wiadomości. No nie ma co tutaj lukrować, para aranżowała spotkanie seksualne. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Jamie zaproponowała w końcu, aby Molyn do niej przyjechał. Dodała, że założy jeden ze swoich strojów Lolity, który podoba się mężczyznom. Około 18:55 Molyn zgodził się spotkać z tą nieznaną sobie dziewczyną, mimo tego niepokojącego opisu na jej profilu i tego, co już zdążyła mu powiedzieć, w jej domu. I tu właśnie myślę, że zadziałał nie tylko charakter Molyna, ale także fakt, że prawdopodobnie w ogóle nie przyszło mu do głowy, że jako mężczyźnie może mu coś grozić z rąk tej 18-letniej dziewczyny. Chłopak napisał, że pojawi się u niej około 20:15, po czym dodał: do zobaczenia wkrótce, przyszykuj się. Jamie odpowiedziała: dobrze, nałożę moje ukochane perfumy. Jednak Jamie nie tylko szykowała się dla swojego kochanka. Jak pokazała jej historia wyszukiwania pomiędzy 19:05 a 19:08, wyszukiwała takie hasła: zabiję dziś kogoś dla zabawy, zabiję dziś kogoś, pomocy. Chcę popełnić morderstwo. Weszła też na stronę internetową 10 kroków, jak popełnić morderstwo i nie dać się złapać. O 20:01 spytała Molyna, kiedy będzie. Ten odpowiedział, że za około 5 minut. O 20:07 pojawił się w domu Jamie. Jak zeznała później Jamie, wiedziała, że jeśli Molyn pojawi się w jej domu, to go zabije. Kiedy więc nowo poznany mężczyzna pojawił się u niej, zaczęła oceniać go właśnie pod tym kątem, w jaki sposób go zabić. Oceniła, że nie powinien być bardzo silny, co za tym idzie, postanowiła go udusić, jako że łatwo będzie to wplątać w zabawę seksualną. Znaleźli się w łóżku i Jamie zaproponowała, żeby urozmaicili spotkanie lekkim podduszaniem. Molyn był otwarty na poznanie nowych rzeczy i zgodził się, ale podkreślił, że nie chce, aby go skrzywdziła. Jamie zapewniła, że to tylko doda pikanterii i nic mu się nie stanie. Usiadła na nim okrakiem, zapewne po to, żeby go przytrzymać i położyła mu poduszkę na twarzy. Po chwili zauważyła jednak, że nie za wiele jest w stanie w taki sposób osiągnąć. Później zaproponowała, że mogą spróbować także w inny sposób poeksperymentować. Usiadła za chłopakiem, swoje nogi ułożyła po jego obu bokach i chwyciła go w taki zapaśniczy uchwyt. Wyszeptała mu do ucha, że wszystko będzie dobrze, a jak będzie dla niego za mocno, to mają poklepać w ramię, a ona go puści. Chłopak ponownie poprosił, aby nie zrobiła mu krzywdy. Jamie zaczęła go dusić. Molyn szybko poczuł, że coś jest nie tak i zaczął rozpaczliwie klepać w ramię Jamie. Ta, nie chcąc, aby się jej wywinął, otoczyła go nogami. Molyn walczył o swoje życie, ale nie zdołał rozerwać śmiertelnych objęć Jamie. Kiedy omdlał, dziewczyna chwyciła swój wibrator i jego kablem otoczyła szyję Molyna, by dokończyć swojego morderczego dzieła. O godzinie 21:00 zadzwoniła na policję poinformować, że zabiła poznanego w internecie mężczyznę. Służby szybko pojawiły się na miejscu. Okazało się, że Molyn jeszcze żył. Szybko przetransportowano go do szpitala, gdzie niestety na drugi dzień zmarł. Rodzina chłopaka była zdewastowana. Rodzicom pękło serce. Zwłaszcza, że nie mogli przylecieć do syna, bo po prostu nie było ich na to stać. Dzięki pomocy społeczności indyjskiej udało się zebrać fundusze, które umożliwiły transport ciała ich syna do domu, gdy zakończono już pracę patologa sądowego. Nawet nie potrafię sobie wyobrazić, przez co musieli przechodzić i pewnie przez co przechodzą do dziś rodzice Molyna. Dla kontrastu, to co dla mnie jest szczególnie gorzkie w tej sprawie, to koszty przelotu rodziców Molyna do Melbourne na rozprawę sądową w 2020 roku zostały pokryte przez rząd Australii, ale nie mogli się oni ubiegać o pokrycie kosztów transportu ciała swojego syna, ani też przelotu do Melbourne, żeby być ze swoim synem, choćby w tej ostatniej dobie, kiedy jeszcze próbował walczyć o życie. W czasie wyżej wspomnianej rozprawy wydali oświadczenie. Nic nie jest gorsze niż utrata dziecka. Przeszliśmy przez straszny okres naszego życia i prosimy o srogą karę dla kobiety, która go udusiła. Mamy nadzieję, że już nigdy nikt nie będzie przez to kiedykolwiek przechodził. Jamie po zatrzymaniu została umieszczona pod specjalnym nadzorem. Jako że wdawała się w bójki z innymi osadzonymi i sprawiała problemy strażnikom, została umieszczona pod obserwacją, w izolatce. Zeznawała, że chciała zabić tego wieczoru, ale teraz czuje się z tym źle. Z drugiej strony przyznała, że kiedy zabiła już Molyna, to przez chwilę poczuła się wspaniale. Prokurator i obrońca stanęli przed nie lada zagwozdką. To, że Jamie była winna, było dla wszystkich jasne. Choć trzeba wspomnieć, że Jamie chwilkę próbowała udawać, że to był tylko nieszczęśliwy wypadek, że po prostu w taki sposób się zabawiali i coś poszło nie tak, ale szybko to oczywiście zostało wykluczone, biorąc pod uwagę tą historię wyszukiwania chociażby. Wykluczono też to, że Jamie była niepoczytalna. Wiedziała, że to, co robi, jest złe i jakie następstwo ma jej czyn. Obrońcy jednak nie zgadzali się z oskarżeniem prokuratury o morderstwo. Obrońca utrzymywał, że mimo wszystko było to zabójstwo. I tak zupełnie szybko przypomnę, w bardzo dużym uproszczeniu i skrócie, że o morderstwie mówimy wtedy, kiedy sprawca zaplanował działanie i czyn popełnił celowo i z premedytacją. Zaś o zabójstwie, kiedy sprawca działał pod wpływem chwili i bez wcześniejszego planu i celowości. Niejako trudno argumentować za tym, że Jamie nie planowała swojego czynu, biorąc pod uwagę wyszukiwania w internecie. Jednak obrońca utrzymywał, że choć Jamie rozumiała, co robi, to jej ciężkie zaburzenia psychiczne nie pozwalają jej odpowiednio ocenić działań, że miotają się w niej różne siły, które mają na nią różny wpływ. I to, że miała takie myśli, de facto nie było niczym nowym. Ciągle miotała nią agresja, na zmianę wymierzona w siebie i innych. Jednak w jej przypadku same to, że pojawiało się takie myśli, a nawet plany, no nie było jednoznaczne z tym, że będzie taki, a nie inny efekt końcowy i że faktycznie dokona takiego, a nie innego czynu. Ława przysięgłych długo obradowała, jednak w końcu przychyliła się do linii obrony. Choć w mowie końcowej sędzia podsumował. Zdecydowałaś z wyprzedzeniem o tym akcie przemocy. Nakłoniłaś go do działania zgodnego z twoją wolą pod pretekstem zabawy. Odebrałaś życie młodej osoby, która nie zrobiła niczego, aby cię zranić czy sprowokować. Można tylko próbować sobie wyobrazić przerażenie, które czuł, gdy zrozumiał, że pomimo klepania cię w rękę, nie zamierzałaś rozluźnić uścisku. Prócz tego dodał, że problemy psychiczne Jamie powodują, że należy w tym przypadku podejść indywidualnie do tej sprawy. I tak pod koniec 2020 roku Jamie została skazana na 9 lat więzienia z możliwością ubiegania się o wcześniejsze zwolnienie warunkowe po upływie nie mniej niż 5,5 roku. Zaliczając czas już spędzony w więzieniu, Jamie będzie mogła ubiegać się o zwolnienie warunkowe mniej więcej w połowie 2023 roku. Jednak sędzia zastrzegł, że choć aktualnie przyjmując leki i poddając się terapii widać duże efekty i jej zachowanie uległo dużej poprawie, to, czy zostanie jej udzielone zwolnienie warunkowe, uzależnione będzie od tego, jak zostanie oceniona psychiatrycznie i psychologicznie. I de facto w taki sposób właściwie kończy się ta bardzo gorzka historia. Ja przyznam szczerze, że opracowanie tej historii, mimo że jest dość krótka, bo też jest dość świeża, kosztowało mnie bardzo dużo, dlatego że tutaj na każdym kroku pojawia się pytanie, dlaczego nikt nie zadziałał. Dlaczego wcześniej, kiedy aresztowano tego ojca za taki, a nie inny czyn, ktoś nie wziął pod lupę tej rodziny, tych dzieci, które tam były. Ja nie mówię, żeby od razu odbierać wszystkim dzieci, ale już sam fakt, że te dzieci były świadkami takiego, a nie innego zdarzenia, niewątpliwie bardzo mocno się na nich odbił, nawet jeżeli później nie dochodziłoby do jakiejś przemocy, a tutaj dochodziło ponoć do strasznej przemocy. Więc podejrzewam, że Jamie miała jakieś ślady też na ciele, miała jakieś nietypowe zachowanie dla swojego wieku, a nikt się tym nie zainteresował aż do 10 roku życia. Nie wiem, w jakich okolicznościach dopiero zwrócono uwagę, że tam coś dzieje się nie tak. Jak mocno Jamie była już wtedy zaburzona, świadczy fakt, że miała tak mocne jakieś takie zachowania dysocjacyjne, że wcielała się w tego kota, wilka czy kogokolwiek innego. Jak mocno ona była nastawiona do siebie z nienawiścią, nie miała takiej spójności, świadczą chociażby te wpisy, które czytałam. I taki ktoś, który umieszcza tego typu wpisy, jest zostawiony sam sobie tylko dlatego, że skończył 18 rok życia?
Tak się zastanawiam, na ile ona jest w stanie dojść do siebie psychicznie, czy w ogóle jest w stanie, w tym więzieniu. I zastanawiam mnie, czy po wyjściu z tego więzienia nie powinna być podjęta jakaś terapia, czy jakieś takie przymusowe nawet leczenie, bo rzeczywiście to, co mówisz, to zachowywanie się jak jakieś różne zwierzęta, plus to, że otwarcie pisała w internecie te dziwne rzeczy, że chciałaby zostać zgwałcona, ten jej sam profil był bardzo niepokojący. No, są to mimo wszystko w dzisiejszych czasach, bo w internecie rzeczywiście można znaleźć wszystko, to taki profil naprawdę by, myślę, że nie jedną osobę zaniepokoił i tak zrobił, tylko że takie osoby też przechodzą po prostu do porządku dziennego, że okej, no ktoś takie rzeczy pisze w internecie, niekoniecznie musi tak myśleć i tak robić. A tutaj w tym przypadku okazało się, że ona tak jak się prezentowała w internecie, ona taka była, no jest to bardzo niepokojące, że ona po tych 9 latach, a być może szybciej, wyjdzie z tego więzienia. No i co dalej? czy nie dojdzie do kolejnej tragedii, czy nie zapomnij wziąć tabletek, no i zmieni jej się nastrój, nad którym nie będzie mogła zapanować. No i mnie to niepokoi, że po pierwsze takie zaburzone dzieci są zostawiane same sobie właśnie, jak skończą tylko 18 lat. To jest taka magiczna granica, że koniec, radź sobie sam, bo jesteś przecież dorosły, bo przecież nagle po tej 18 to zmienia się nam totalnie w głowach i jesteśmy nagle dojrzalsi, mądrzejsi i mamy super nowe doświadczenie życiowe, więc no jest to po prostu szkoda gadać. Druga sprawa właśnie, no wydaje mi się, że to jest takie trochę zamiatanie pod dywan takich ciężkich przypadków, że zamykam oczy, nie patrzymy, zbeczymy i trzymam kciuki, żeby wszystko potoczyło się okej. Okay. Ten przypadek jest bardzo niepokojący i ta świadomość, że taka osoba może być gdzieś wokół nas, może mieć kontakt z moimi bliskimi, z przyjaciółmi, no mrozi mi autentycznie krew w żyłach.
Oczywiście, osoby zazwyczaj, które mają problemy psychiczne, częściej stają się ofiarami niż są sprawcami, bo taka jest prawda. Tutaj natomiast ja nie wiem, co tu się zadziało, ale czy terapia była jakoś nieskuteczna, bo same medykamenty to jest jedna rzecz, ale to, ile ona miała w sobie tej furii, złości, bólu, cierpienia, tej nienawiści do siebie przede wszystkim, to po prostu było tyle tego, że to się potem wylewało na zewnątrz. To, że ona wydaje się, że nie przeszła, przynajmniej nie z sukcesem jakiejś terapii. Ja wiem, że terapia też, no wiadomo, trzeba w niej brać udział, trzeba chcieć i tak dalej, także tutaj wiadomo, to nie jest magiczne, że otworzą się drzwi od terapii i od razu wszystkie moje smutki miną, tak, po 2-3 sesjach, absolutnie nie, ale kwestia jest taka, że ona wydaje się, że szukała tego bliskości, kontaktu, więc wydaje mi się, że jakiś taki dobry psychiatra dziecięcy byłby w stanie tutaj coś zadziałać. I tak jak wspomniałaś, to jest po prostu przerażające, że ktoś, kto potrzebuje nadal pomocy, bo ona nadal potrzebowała opieki i pomocy, to ona jest zostawiona na, nie wiem, no może raz w tygodniu musiała się gdzieś stawić, albo przyszedł ktoś do niej i bierzesz leki, tak, biorę leki i okej, to spoko, wszystko wspaniale jest. Ja nie mówię, że ona miała do końca życia być pod 24-godzinnym nadzorem, bo to też nie o to chodzi, ale faktycznie, no samo to, że skończyła 18 lat, gdzie jeszcze 3 lata wcześniej te zaburzenia były na tyle silne, że właśnie wcielała się w tego wilka i próbowała kogoś zabić w takim stanie i do samego końca była pod tą opieką 24-godzinną, czyli nie stwierdzono, że można na przykład zmniejszyć ilość godzin tej kontroli, tylko ona była faktycznie do samego końca, do tych 18 urodzin, pod tym 24-godzinnym nadzorem. To jak można z dnia na dzień tak drastycznie zmienić sposób opieki nad taką osobą? Zwłaszcza, że z tego, co tutaj mogę wywnioskować, bo tego tak naprawdę było mało danych, ale uznam, że ta historia jest niezwykle ważna, żeby ją opowiedzieć, to nie doszukałam się, czy ona miała jakąkolwiek rodzinę, ale myślę, że nie miała żadnego wsparcia w rodzinie, w bliskich, więc tak naprawdę ta dziewczyna była sama. Ona nigdy prawdopodobnie nie nawiązała normalnej, zdrowej relacji z kimkolwiek innym. Tylko właśnie to były relacje przemocowe. Jak wiele dzieci, które doświadczają przemocy seksualnej, bardzo szybko i bardzo tak agresywnie i wulgarnie seksualizowała się, w sensie, że jej zdjęcia w internecie, jak widzicie, one są takie dość obsceniczne, tak jakby próbowała sprowokować kogoś, żeby się nią zainteresował, choćby w taki sposób, bo tylko taki sposób znała, żeby kogoś w cudzysłowie skusić. I to jest przerażające, bo to pokazuje, że właśnie jak z kogoś takiego, zostawionego samemu sobie, wylewa się to wszystko, co jest złe, to cierpią na tym niewinni ludzie. Bo ten chłopak, ten Molyn, ja powiem szczerze, że on mnie absolutnie rozczulił. Ja mam często takie uczucia do mężczyzn, zwłaszcza młodszych i takich właśnie ciapowatych, że mnie rozczulają. I ja jak pisałam, szczególnie opisywałam tą sprawę, to ja miałam ochotę się cofnąć w czasie i krzyczeć mu, żeby nie szedł tam. Że chłopie, nie ufaj tak wszystkim. Co ty robisz? Idziesz do cudzego domu, nie znasz tej osoby, a ona ci jeszcze pisze, że jest psychopatką. Jest jeszcze w podduszaniu i tak dalej. No takie rzeczy oczywiście można się w to bawić, jak ktoś to lubi i czerpie z tego przyjemność, ale to trzeba nawiązać jakąś relację, gdzie jest jakiekolwiek zaufanie do tego drugiego partnera. Także tu absolutnie zero jakichś takich instynktów samozachowawczych. To jest to, co ja właśnie często powtarzam nawet w takich prywatnych rozmowach, że pod tym względem chłopcy są pokrzywdzeni, bo oni nie mają takiego poczucia niebezpieczeństwa. My jako kobiety mamy problem z poczuciem bezpieczeństwa, zwłaszcza jak po ciemku wracamy gdzieś do domu. To przemykamy, a nie daj Boże, jak jest jakaś grupka mężczyzn, to tam staramy się jak najdalej od nich. I to jest tak mocno wpojone, że ja mimo, że naprawdę nie jestem drobniutką kobietą, to ja i Tak, mam coś takiego, że jeżeli wybieram po ciemku lub późną porą drogę do domu, to wybieram dobrze oświetloną drogę. Bo tak mam mocno wpojone to, żeby na siebie uważać, bo mi grozi jakieś niebezpieczeństwo. Natomiast chłopcy tego nie mają, bo jak rozmawiam z moimi znajomymi mężczyznami, to oni tak na mnie trochę zdziwieni patrzą, no nie, ja nigdy o tym nie myślałem. Zawsze przechodziłem środkiem osiedla, po ciemku, bez latarni, parkiem. Nie mieli kompletnie takiego lęku. I oczywiście to ani jedna, ani druga opcja nie jest dobra, ale z drugiej strony myślę, że bardziej niebezpieczne jest właśnie ta taka zbytnia ufność temu, że nic mi się nie stanie, bo jestem mężczyzną. A już w ogóle nic mi się nie stanie z rąk młodszej kobiety. To co mi może się wydarzyć takiego? To ja się obronię, bo jestem mężczyzną, więc jestem od niej silniejszy. No jak się okazało, nie. I to jest tragiczna historia, tragiczny przykład tego, do czego może właśnie to prowadzić. Takie błędne założenie, że mnie jako mężczyźnie nic nie grozi.
Ja się pod tym podpisuję jedną i drugą ręką, bo to jest absolutna prawda. No też jak ktoś się zadziała na nas zaskoczenie, tutaj ewidentnie był ten efekt zaskoczenia mimo wszystko, no to wtedy już kompletnie jesteśmy raczej bezradni, bo nie spodziewamy się ataku, a później może być za późno właśnie, żeby zareagować i tak było w tej sytuacji, więc rzeczywiście no wielokrotnie podkreślałyśmy na zbrodni przy kawie, żeby tak nie ufać w ciemno, żeby uważać na siebie i jeżeli już się z kimś spotykamy, no to poinformować o tym bliskich, niekoniecznie to musi być rodzina, bo rodzina pewnie będzie nas odwodzić od tego pomysłu, jeszcze dodatkowo się martwić, ale na przykład przyjaciele są od tego aplikacji, które pomagają na przykład śledzić taką osobę. Śledzić to może złe słowo, ale pokazuje się na mapce, gdzie ta osoba idzie, w razie czego w tym i w tym momencie wiemy, że jest tu i tu. Jeżeli nie odbiera telefonu przez dłuższy czas, no to możemy zgłosić jej miejsce, że jest tu i tu, albo do niej przyjechać, albo wezwać policję, jeżeli czujemy taką potrzebę, bo powiedzmy nie daje znaku życia te 2 godzin. Więc mamy tutaj możliwości takie technologiczne, bo to wszystko idzie tak do przodu, że możemy jeszcze wzmocnić swoje bezpieczeństwo, więc korzystajmy z tego i naprawdę uważajmy na siebie, bo ta historia pokazuje, że to nie tylko my, kobiety, jesteśmy tą słabszą płcią, która wiecznie czuje zagrożenie i wiecznie ktoś nas czyha, ale też jest zupełnie na odwrót. Tak było w tym przypadku, że to mordercą okazała się kobieta, czyli ta słabsza, tutaj w cudzysłowie, bo nie lubię tego określenia, że kobieta to słabsza płeć, a mężczyzna on ta silniejsza, bo nieraz niektóre sytuacje pokazują, że jest zupełnie na odwrót. No i tak było też w tym przypadku, więc oczy dookoła głowy, bo miłość miłością, przygody miłosne te sprawy, ale trzeba na siebie uważać, na swoje bezpieczeństwo, bo życie jest zbyt piękne, żeby je tracić zbyt szybko.
Dokładnie. Ja jeszcze może dodam, że nie ma nic złego, jak podkreślałam 5 razy, bo nie chcę tutaj żadnej narracji, że sam był sobie winny, bo na przygodny seks się umawiał i co tylko. Nie ma nic złego ani w tym, jak chciał eksperymentować, ani w tym, że spotkał się tylko na jakiś przygodny seks z kimś obcym. Jeżeli to jest dla niego okej, jeżeli to jest okej dla tej drugiej strony, żadnych uwag, to jest jego życie, niech robi co chce. Natomiast faktycznie, jeżeli będziecie mieli taką możliwość i chęć, to może niekoniecznie w domu tej osoby. Lepiej już wydać te 100 ileś złotych, 200 ileś złotych na hotel, gdzie taka osoba może się zastanowić 2 razy, albo będziecie mieli szansę nawet zawołać o pomoc, zrobić jakiś hałas i ktoś wam pomoże. Dbajmy o siebie i naprawdę uważajmy, i tu mówię zarówno do naszych dziewczyn, jak i do tutaj naszych mężczyzn, ale szczególnie panom dedykuję ten odcinek, ponieważ wiele tych spraw true crime'owych no jednak krąży wokół tych kobiet, no bo też one częściej padają tym morderstwom czy gwałtom, takim nagłym przez obce osoby albo osoby w ich otoczeniu, które czują się jakoś sfrustrowane, ale to nie znaczy, że mężczyzn to nie dotyczy, a faktycznie jest takie trochę fałszywie wdrukowane poczucie bezpieczeństwa, że w razie czego jestem mężczyzną, ja sobie dam radę. I dlatego ten odcinek zadedykowałam wam, drodzy panowie, i serdecznie was proszę. Uważajcie na siebie.
Ja przepraszam za mój głos dzisiaj, ale jeszcze trochę mnie trzyma choroba, z którą walczę. Mam nadzieję, że za tydzień będzie lepiej.
I na koniec, tak żeby troszeczkę nam osłodzić ten bardzo gorzki odcinek, chcemy podziękować naszym nowym patronkom, Zuzannie i Beacie. Bardzo dziękujemy wam za wasze wsparcie.
Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.